Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI pracuje w Castel Gandolfo nad trzecim tomem swojej książki Jezus z Nazaretu. Tymczasem w Warszawie zaprezentowano Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji, który na przełomie lipca i sierpnia będzie obradował w Kostrzynie nad Odrą. Za chwilę aktualności, w tym rozmowa z przewodniczącym zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji, biskupem Grzegorzem Rysiem. Natomiast o wyzwaniach społecznych Kościoła w Polsce opowie arcybiskup Stanisław Budzik. Na wtorkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Letni pobyt w Castel Gandolfo obok przygotowań podróży do Libanu i obchodów Roku Wiary Benedykt XVI wykorzystuje szczególnie na dokończenie swojej książki o Chrystusie. Poinformował o tym niedawno watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
Pierwszy tom Jezusa z Nazaretu, od chrztu w Jordanie do przemienienia, ukazał się przed 5 laty, a drugi, od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania, przed rokiem. Obecnie papież intensywnie pracuje nad trzecim tomem książki poświęconym Ewangelii Dzieciństwa. Niewątpliwie jednak myślał o nim już od dawna, a zwłaszcza od czasu wydania w ubiegłym roku tomu drugiego.
Refleksje nad niektórymi tematami związanymi z dzieciństwem Pana Jezusa, które opisują ewangeliści Mateusz i Łukasz, Ojciec Święty podjął pod koniec grudnia w ramach cyklu swych środowych kateches o modlitwie. Mówił, jak wyglądała modlitwa świętej rodziny z Nazaretu. Składały się na nią doroczne, długie pielgrzymki do Jerozolimy na Paschę, poranne i wieczorne pacierze, błogosławienie posiłków, sobotnie wizyty w synagodze, a nade wszystko codzienna kontemplacja Jezusa, kosztowanie Jego obecności.
Wzorem tej kontemplacji Syna Bożego jest Maryja. Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, mówi o niej święty Łukasz. Pierwszym, który dzielił z nią to doświadczenie, był święty Józef. On też, jako głowa rodziny, zgodnie z tradycją żydowską przewodniczył wspólnym modlitwom i wprowadzał syna w pobożność Izraela. Jezus zaś otworzył całkiem nowy wymiar modlitwy, ukazując ojcostwo Boga, powiedział Benedykt XVI.
Rodzina z Nazaretu jest pierwszym wzorem Kościoła zgromadzonego wokół Jezusa. Dzięki jego pośrednictwu wszyscy mogą doświadczyć synowskiej relacji z Bogiem Ojcem, która przemienia również relacje międzyludzkie. Święta Rodzina jest ikoną Kościoła domowego, powołanego do wspólnej modlitwy. Rodzina jest Kościołem domowym i pierwszą szkołą modlitwy. W rodzinie dzieci od małego uczą się wrażliwości na Boga dzięki wskazaniom i świadectwu swych rodziców. Uczą się żyć w atmosferze obecności Boga. Prawdziwe chrześcijańskie wychowanie nie może pomijać doświadczenia modlitwy. Kto nie nauczy się modlić w rodzinie, później ma poważne trudności z uzupełnieniem tego braku. Dlatego chciałbym was zachęcić, abyście ponownie odkryli, jak pięknie jest się modlić razem w rodzinie na wzór świętej rodziny z Nazaretu i dzięki temu stawać się rzeczywiście jednym sercem i jedną duszą prawdziwą rodziną.
W Warszawie zaprezentowano program i cele pierwszego ogólnopolskiego kongresu nowej ewangelizacji. Odbędzie się on w dniach od 28 lipca do 5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Równolegle będzie się tam odbywać po raz 13 Przystanek Jezus, organizowany w czasie festiwalu Przystanek Woodstock. Kongres będzie okazją do spotkania 1200 przedstawicieli środowisk związanych z dziełem ewangelizacji w Polsce, jak ruchy, grupy, stowarzyszenia i organizacje. Do udziału w kongresie zgłosiło się ich ponad 300. Z kolei wśród zaproszonych gości znalazł się przewodniczący papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, arcybiskup Rino Fisichella. W Episkopacie Polski zespołem do spraw nowej ewangelizacji kieruje biskup Grzegorz Ryś, z którym rozmawia ojciec Stanisław Tasiemski.
Księże biskupie, dlaczego potrzebny jest w Polsce kongres nowej ewangelizacji?
W Polsce jest potrzebna ewangelizacja i ona się dzieje tak naprawdę nie od wczoraj nawet. Myślę, że za 40 lat się dzieje, bo ksiądz Blachnicki jeszcze powinien być tu przywołany jako taki człowiek ją prowadzący wyraźnie. Natomiast w Polsce jest potrzebne to, co jest potrzebne w całym Kościele, co najwyraźniej Duch Święty też podpowiada Kościołowi, żeby te wszystkie środowiska, które faktycznie odczytują siebie w tym charyzmacie ewangelizacji, żeby były promowane, pokazywane, żeby się też spotkały, żeby doświadczyły tego, że są właśnie w Kościele, posłane przez Kościół, że to nie jest jakaś prywatna zabawa czy inicjatywa kilku zwariowanych ludzi, tylko że to jest to, do czego wyraźnie Duch Święty Kościół wzywa. No, takie jest przesłanie tego, co robi Benedykt XVI, począwszy od ustanowienia tej rady do krzewienia nowej ewangelizacji, nie do rozpoczęcia, tylko do krzewienia. Takie jest przesłanie synodu, który będzie synod biskupów od października. No i takie jest też działanie, mam nadzieję, Kościoła w Polsce.
Czasami można odczytać, że Kościół w Polsce obawia się utracenia wpływów, a ewangelizacja ma służyć odzyskaniu wpływów, odzyskaniu znaczenia. Czy o to właśnie chodzi?
Wpływy, jeśli już używać takich pojęć, to się buduje strukturami politycznymi, kulturowymi, społecznymi i tak dalej. Natomiast ewangelizacja właśnie jest potrzebna tam, gdzie niby struktury są mocne, natomiast jest pytanie o to, na ile za nimi się kryje osobista wiara ludzi, którzy w nich funkcjonują. Więc my się nie pytamy o wpływ strukturalny na społeczeństwo, tylko pytamy się o osobistą wiarę ludzi w ewangelizacji. To jest zupełnie inne działanie. Oczywiście, że ktoś może sobie w ten sposób mówić, ale to mu się raczej ewangelizacja kojarzy z jakimś prozelityzmem albo pomysłami krucjatowymi, ale to nie są te czasy.
Czyli chodzi o człowieka, o to, co Kościół może człowiekowi dzisiaj dać.
Paweł VI już tak definiował ewangelizację, że to jest głoszenie osoby Jezusa Chrystusa, osobie konkretnego człowieka. Dokąd się nie zejdzie na ten poziom rozmowy, czyli że rozmawiamy o Jezusie Chrystusie, który dla mnie umarł i zmartwychwstał, i rozmawiamy z konkretną osobą, która musi sobie zadać pytanie, co to dla niej osobiście znaczy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, dokąd nie schodzimy na ten poziom, to w ogóle nie ma jeszcze ewangelizacji. Są rzeczy, które można nazwać preewangelizacją czy przygotowaniem, no, jakkolwiek, ale nie ewangelizacją. Właśnie o to idzie, żeby zejść z głoszeniem orędzia o Jezusie Chrystusie na poziom indywidualnej osoby.
Mówi się często, że ewangelizacja to jest niesienie radosnej nowiny. W jakim sensie Ewangelia dzisiaj może być radosną nowiną dla współczesnego człowieka?
Może odpowiedzmy tak, jak odpowiada Benedykt XVI, tak właściwie na zasadzie refrenu, odkąd jest papieżem, mówi o tym ciągle, że wiara jest doświadczeniem spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Nie jest w pierwszym rzędzie ani jakimś systemem etycznym, ani światopoglądem nawet, tylko jest doświadczeniem spotkania z osobą Jezusa Chrystusa, ale takiego spotkania, które dokonuje w człowieku kompletnego przewartościowania. Oczywiście, żeby takie przewartościowanie miało miejsce, to trzeba to spotkanie przeżyć jako coś, co mnie obdarowuje, a nie jako coś, co mnie tylko spina wewnętrznie i ustawia do pionu, albo jeszcze bardziej, może nawet właśnie dogniata i wbija w ziemię, prawda? Że jest jakiś system zakazów, nakazów, ograniczeń, czy nawet tradycji takich czy innych. No, jest spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa, który mnie uzdrawia, sprawia, że jeśli byłem niewidomy, to widzę, jeśli byłem głuchy, to słyszę, jeśli byłem niemy, to mówię, jeśli byłem trupem, to żyję. I dopiero wtedy zaczyna się tak naprawdę wiara.
Dlaczego kongres odbywa się w Kostrzynie nad Odrą?
To wynikło z tego tak naprawdę, że nie marzył nam się kongres, który byłby takim, mówiąc brzydko trochę na skróty, nie wiem, zjazdem gadających głów, prawda, że spotykamy się, żeby posłuchać kilku wykładów i pojechać do domu, no i odfajkować, że się odbyła ważna jakaś konferencja typu naukowego. Raczej szło o doświadczenie Kościoła w ewangelizacji. I teraz w Kostrzynie jest organizowany przystanek Jezus, bardzo ważna inicjatywa ewangelizacyjna Kościoła w Polsce i spróbowaliśmy właśnie przy okazji owego przystanku Jezus spotkać się w gronie ludzi, którzy tym wezwaniu do nowej ewangelizacji się gdzieś tam odnajdują i widzą. Więc jakby dwie rzeczy ze sobą mogły się spotkać. Ale też od samego początku szło o to, żeby ten kongres łączył w sobie kilka poziomów. Owszem, refleksję też teoretyczną nad Kościołem, nad tym, co to jest duszpasterstwo czy ewangelizacja, jaka jest sytuacja Kościoła w Polsce, jaki jego stan. Więc będzie taki moduł, nazwijmy to konferencyjny, ale żeby się na to nałożył też rekolekcyjny, znaczy żeby ci wszyscy, którzy są na kongresie, byli też ludźmi, którzy przeżywają wiarę, słuchają Słowa Bożego, nawracają się, spowiadają i tak dalej. I żeby to poprowadziło ich dalej do doświadczenia samej ewangelizacji. A tu bardzo, myślę, pożytecznym doświadczeniem jest przystanek Jezus.
Będzie w tym kongresie uczestniczył arcybiskup Lino Fisichella z Rzymu. Jakie to będzie miało znaczenie dla Kościoła powszechnego?
Arcybiskup Fisichella jest osobą Kościoła powszechnego, ponieważ przewodniczy papieskiej Radzie do spraw właśnie krzewienia nowej ewangelizacji. Jest też człowiekiem, który odpowiada w dużej mierze za przygotowanie synodu o nowej ewangelizacji. Jest kimś, kto wniósł duży wkład choćby w sformułowanie instrumentum laboris na ten synod. No więc jest człowiekiem, który może nam stosunkowo najlepiej pokazać, w jakim momencie jest Kościół w tej refleksji nad nową ewangelizacją. I nie tylko w refleksji, ale też właśnie w doświadczeniu nowej ewangelizacji. I będziemy go z bardzo wielką uwagą słuchać i zastanawiać się, jakie ma przełożenie to, co on mówi na nasz kontekst polski. No a jakie to ma znaczenie dla Kościoła powszechnego, to lepiej by było pytać arcybiskupa Fisichella, ale myślę, że dla niego też jest ważne spotkanie z takim gronem ponad 1000 osób, które są wyraźnie zaangażowane w dzieło ewangelizacji, więc mam nadzieję, że arcybiskup też się ucieszy tym doświadczeniem żywotności Kościoła w Polsce i tego charyzmatu też Kościoła w Polsce.
Czy Kościół Polski będzie umiał przyjąć tych ludzi, którzy podczas przystanku Jezus, podczas kongresu spotkają się z orędziem dobrej nowiny, radosnej nowiny? Czy nie odnajdą się w strukturach Kościoła, w normalnej pracy duszpasterskiej?
To jest trudno odpowiadać za cały Kościół, prawda? Kościół się realizuje w diecezjach. Na tyle, na ile widzę, no to jednak w każdej diecezji jest też ta refleksja i jest stosunkowo dużo ludzi i wspólnot, które są otwarte. No, jako ten zespół do spraw nowej ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski na początek ogłosiliśmy taką ankietę ogólnopolską, właśnie zbierającą informacje o tym, jakie to są rzeczywistości wspólnoty. Tam się zgłosiło ponad 300 rozmaitych wspólnot w całej Polsce, a jak mówimy 300, to i tak mówimy za mało, bo na przykład jeśli jednostką w tej grupie 300 jest na przykład Droga Neokatechumenalna czy Ruch Światło-Życie, no to z kolei trzeba by mnożyć przez wiele, wiele, wiele setek wspólnot tych rzeczywistości w Kościele Polskim. Więc to różnie wygląda pewnie w całej Polsce, ale Kościół w Polsce jest dość bogaty od tej strony. No to, tu raczej mamy problem z wiedzą niż z samą rzeczywistością. Ta oferta, mówiąc tak brzydko, Kościoła w Polsce jest dość bogata, tylko że wiedza na jej temat jest stosunkowo niewielka.
Z biskupem Grzegorzem Rysiem rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Przy okazji nałożenia paliuszy nowym metropolitom przez Benedykta XVI w Rzymie gościł arcybiskup Stanisław Budzik. Metropolita lubelski opowiadał przed naszym mikrofonem o specyfice duszpasterskiej swojej archidiecezji, ale jako byłego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski zapytaliśmy go także o wyzwania, przed jakimi stoi Kościół w naszym kraju w obliczu zachodzących przemian społecznych.
Może dotknę takiej sprawy, która była zawsze pierwszym punktem naszych dyskusji ze stroną rządową w ramach tzw. Komisji Wspólnej. To jest takie forum dialogu istniejące już 60 lat między Kościołem a rządem, więc zawsze na pierwszym miejscu to była rodzina. A więc rodzina jako kolebka życia, miłości, wiary. Znaczenie rodziny jest ciągle jedyne, niepowtarzalne, a ta rodzina stoi wobec wielu zagrożeń, na przykład także ekonomicznych. I takie porozumienie, które podpisaliśmy z rządem 3 lata temu, które wskazywało na szereg konkretnych sposobów właśnie, jak pomóc rodzinie, jak zapewnić też zastępowalność pokoleń. Kościół przez wiele dziesiątków lat mówił o tym, że grozi Polsce kryzys demograficzny. 20 lat temu, może jeszcze 10, wszyscy lekko z uśmieszkiem traktowali takie wypowiedzi. Dzisiaj, teraz wszyscy już widzimy, że jeżeli nie nastąpi tu jakaś radykalna przemiana, to grozi Polsce nie tylko kryzys gospodarczy, ekonomiczny, ale załamie się solidarność pokoleń. Więc tutaj myślę, że ratowanie rodziny, wychowanie młodzieży to jest zadanie numer jeden.
Jako przykład konkretnej pomocy rodzinie ze strony Kościoła w Polsce arcybiskup Budzik podał działalność Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Już Jan Paweł II jeszcze za swojego życia mówił, że to jest najładniejszy jego pomnik, tak jakby się również sam wypowiadał za tym, że nie tyle mu zależy na pomnikach ze Spiżu, który już sam za życia w Polsce oglądał, ale na tych żywych pomnikach. I ta właśnie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która funduje stypendia ubogiej, a zdolnej młodzieży z małych miejscowości i towarzyszy im, w odróżnieniu od innych fundacji, przez cały okres kształcenia, od gimnazjum, przez liceum, aż po zakończenie studiów. I również chce uformować, wychować tę młodzież, nie tylko im pomóc materialnie, ale stworzyć jakąś taką elitę przyszłą dla Kościoła i społeczeństwa. Więc stypendyści tej fundacji, ponieważ pochodzą z małych miejscowości i miasteczek i wiosek, wakacje spędzają w dużych miastach i w tym roku akurat Lublin. Gościów, stypendystów tej fundacji to jedno wielkie radosne święto, ale i chwila refleksji i modlitwy i w katedrze i także na terenie obozu koncentracyjnego w Majdanku. Więc mamy tu taki przykład działań społecznych Kościoła w tych trudnych przemianach społecznych, a więc pomoc rodzinie i pomoc ludziom młodym. W Lublinie też mamy takie centrum Jana Pawła II powołane przez arcybiskupa Józefa Rzycińskiego i też to centrum podejmuje działania, różnorakie działania w tych dziedzinach, które szczególnie leżały na sercu Janowi Pawłowi II, a więc ludzie młodzi jako przyszłość i radość Kościoła. Dzieło miłosierdzia, abyśmy się stali narzędziami i nie tylko apostołami, ale narzędziami Bożego miłosierdzia, otwarcie na dialog, na kulturę, ewangelizacja tych różnych dziedzin życia, które dla Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II były ważne.
Kwestią kryzysu demograficznego i troski o nowe pokolenia towarzyszą też zagadnienia bioetyczne, na przykład sprawa sztucznego zapłodnienia. Zdaniem arcybiskupa Budzika to wszystko sprowadza się do wymogu troski o ludzkie życie i jego godność. Ważna jest tu także racjonalna polityka prorodzinna.
Kościół oczywiście po pierwsze, że wypowiada się bardzo zdecydowanie za życiem. Choćby te marsze w obronie życia. Mieliśmy także w Lublinie taki marsz 3 czerwca, który był jednym wielkim radosnym świętem rodzinnym. Nie jakimś protestem, ale przeciwko, tylko głosowaniem za. Było na tym spotkaniu bardzo dużo ludzi z małymi dziećmi. A więc pokazanie, jak bardzo ważna jest rodzina. Więc Kościół broni rodziny, broni też godności człowieka, również godności przekazywania życia, również prawa do tego, aby się dziecko, które przychodzi na świat, mogło urodzić nie na skutek manipulacji genetycznej, ale z ojca i matki. W tych dziedzinach Kościół w Polsce jest wierny nauczaniu Stolicy Apostolskiej, wierny prawu naturalnemu i tutaj zdecydowanie się opowiada za życiem i za godnością człowieka. Natomiast sprawę zastępowalności pokoleń i kryzysu demograficznego tutaj domaga się bardzo konkretnie i to było postulatem na naszych spotkaniach właśnie na terenie Komisji Wspólnej, a więc takiej polityki prorodzinnej, która umożliwi rodzicom decyzję posiadania nie tylko jednego czy dwoje dzieci, ale więcej. Taka jest bardzo konkretna inicjatywa, która narodziła się też właściwie na auli Sekretariatu Episkopatu Polski, mianowicie pakiet, program dla miast, dla rodzin wielodzietnych. A więc, że rodziny wielodzietne mają ze strony społeczności lokalnej wiele ułatwień, które mają konkretny wymiar również finansowy. Więc obok tego, że Kościół głosi te zasady i modli się za rodzinę, to jednak też promujemy konkretne rozwiązania, jak tej rodzinie pomóc, jak ludzi umotywować, aby mieli odwagę powiedzieć życiu tak.
O społecznych wyzwaniach Kościoła w Polsce mówił metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.
I to już wszystko we wtorkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.